szerszy kontekst. Ja...
Małe dzieci coraz częściej, jak mają namalować, narysować naukowca, to rysują kobietę, tak? Że coraz częściej tym biologiem, prawda, w fartuchu, który w laboratorium pracuje, to jest kobieta, a nie mężczyzna.
Kobiety mniej wierzą w własne siły. Nawet czasami miewają lepsze dorobki, a jednak powstrzymują się przed chociażby pewnie złożeniem habilitacji, myślę, albo przed jakimś awansem.
Cześć! Słuchasz podcastu Szerszy Kontekst AI. Rozmawiamy w nim o niezwykłych badaniach nad sztuczną inteligencją, które prowadzą polscy naukowcy. Nad czym na co dzień pracują? Czy pod wpływem ich odkryć zmieni się nasza rzeczywistość? Nazywam się Krystyna Rapp-Benimirska i wspólnie z Wami poszukam odpowiedzi na te pytania.
Szerszy Kontekst AI.
W 2017 roku portal Science in Poland relacjonował gorącą dyskusję dotyczącą m.in. przyszłości habilitacji w Polsce. Opinie dotyczące tego, czy jest ona istotnym elementem kariery naukowej, czy może powinna być zniesiona, są mocno podzielone. Okazuje się, że 7 lat później ten temat nadal budzi żywe emocje. O tym, czy habilitacja jest szkodliwa, czy potrzebna, porozmawiamy z doktor habilitowaną Natalią Letki, adiunktem na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, współautorką najnowszego badania poświęconego negatywnym skutkom habilitacji oraz z profesor Moniką Kaczmarek, która kieruje Laboratorium Biologii Molekularnej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Jak wygląda kariera naukowa w Polsce? Jakie są poszczególne etapy na tej ścieżce?
Kariera naukowa w Polsce jest trzyetapowa. Na początku jest doktorat i ten doktorat decyduje się zrobić stosunkowo wiele osób. Potem, po kilku latach, jest etap nazywany habilitacją, to jest tak jakby drugi doktorat. On w tej chwili nie jest obowiązkowy w Polsce. Są kraje, w których właściwie jest obowiązkowy. W Polsce można pracować naukowo-badawczo, nie mając habilitacji, ale jest ta kwalifikacja, którą się zdobywa właśnie robiąc habilitację, potrzebna do wielu rzeczy, na przykład do tego, żeby być promotorem doktorantów, a żeby móc zbudować swój zespół badawczy, no trzeba móc być promotorem doktorantów, którzy pracują w tym zespole, więc de facto ta habilitacja staje się obowiązkowa. No a potem kolejnym etapem jest etap profesury, tak zwanej profesury belwederskiej, przy czym te dwa ostatnie etapy, habilitacja i profesura belwederska, one są robione w Polsce w sposób taki scentralizowany. To znaczy jest takie centralne ciało, Rada Doskonałości Naukowej, tam są składane wszystkie dokumenty i to ciało wyznacza recenzentów i oni oceniają właśnie dorobek osób na tych poszczególnych etapach kariery i albo decydują nadać, albo nie nadać habilitację bądź profesurę.
Jest wiele argumentów za i przeciw habilitacji i ja sobie pozwoliłam znaleźć kilka cytatów i może najpierw przeczytam kilka komentarzy, które pojawiają się w internecie za zniesieniem habilitacji. Habilitacja już dawno powinna zostać zlikwidowana, tylko feudalne struktury świata akademickiego stawiają opór. Dla wszystkich jest też chyba jasne, że habilitacja nie jest żadnym gwarantem wysokiego poziomu naukowego. Habilitacja ogranicza dobór tematów badawczych. Naukowiec przed habilitacją powinien unikać interdyscyplinności, która podobno go rozprasza. To są tylko dwa z wielu pojawiających się w internecie komentarzy. Czy faktycznie te argumenty za i przeciw się równoważą? Czy możemy rozważać, jak dobrze obydwa rozwiązania i pozostawienie i zniesienie habilitacji mają jakieś zalety?
Niewątpliwie ta habilitacja została po coś ustanowiona, tak? Ona ma spełniać jakąś rolę, podobnie jak etap doktoratu ma służyć temu, żeby zostały potwierdzone pewne kompetencje badawcze danej osoby. No temu samemu, tylko na wyższym poziomie powinna służyć habilitacja i są takie systemy w Europie, Polska nie jest jedynym przecież krajem, gdzie jest ta habilitacja, które są do tego bardzo przywiązane i przywiązują do tego bardzo dużą wagę. I co do zasady uważa się, że to jest taki etap, na którym można, mówiąc tak kolokwialnie, odsiać badaczy, tych, którzy naprawdę są potencjalnie doskonałymi naukowcami, od tych, którzy no co prawda doktorat zrobili, ale długoterminowo nie rokują i na przykład w przyszłości nie będą zasługiwali na to, żeby mieć katedrę, być profesorem i tak dalej.
No tutaj wśród komentarzy za podtrzymaniem habilitacji pojawia się na przykład to, że oczywiście nie ma obowiązku robienia habilitacji. Jak ktoś nie chce tracić na to czasu, a chce być bardziej produktywny, to może pracować nad artykułami. Natomiast również pojawia się głos, że ocenienie postępu karier naukowych stosując wyłącznie wskaźniki bibliometryczne też jest błędem.
No po pierwsze, nie do końca jest tak, że można po prostu zrezygnować z habilitacji i pracować tylko nad artykułami naukowymi, bo jeżeli chcemy zbudować zespół, to potrzebni nam są doktoranci, żeby móc być oficjalnie opiekunem naukowym, trzeba mieć habilitację, więc nie jest to do końca prawda. Wydaje mi się, że tutaj głównym argumentem jest po pierwsze, czy ta habilitacja spełnia swoją funkcję. Tak? No bo jeżeli wprowadzamy jakieś rozwiązanie instytucjonalne, które wiąże się z, właśnie z jakąś obudową instytucjonalną, powstają jakieś ciała, są jakieś procedury, jest jakieś związane z tym prawodawstwo i na dodatek oczywiście to wszystko generuje też jakieś koszty, wcale nie takie małe, to trzeba zapytać, czy to w ogóle czemuś służy. Po drugie, jeżeli na przykład nie służy, albo może służy tylko troszeczkę, to trzeba zapytać, czy być może są też związane z tym jakieś ryzyka, czy jakieś dodatkowe ograniczenia. No między innymi temu zbadaniu tego służył projekt, który niedawno prowadziłam wraz z moimi kolegami Piotrem Sankowskim, Dawidem Walentkiem i Grzegorzem Białym. Tam właśnie zastanawialiśmy się nad tym, czy ta habilitacja rzeczywiście wpływa pozytywnie na ilość i jakość artykułów naukowych, publikacji naukowych badaczy w krajach, gdzie ten system jest i porównywaliśmy ich z krajami, gdzie habilitacji nie ma i okazało się, że absolutnie nie ma żadnego pozytywnego efektu tej regulacji. Czyli można powiedzieć, że no, ta habilitacja istnieje, prawda? Tutaj się oceniają jedni badacze drugich. Zazwyczaj oceniają dorobek, który już został wcześniej przecież opublikowany, więc już był przez kogoś oceniony, więc oceniają już oceniony dorobek i nadają jakiś tytuł, który w Polsce nie wiąże się z niczym, bo nie dostajemy przecież ani zatrudnienia razem z tym właśnie, ani katedry. Nie jest to tak jak tenure w Stanach, kiedy jest to po prostu zatrudnienie. To jest jakieś literki przed nazwiskiem, które coś tam, prawda, certyfikują. I wygląda na to, że jeśli chodzi o jakby promocję jakości, no ta habilitacja absolutnie nic nie wnosi, nic nie daje.
Że myślę, że historycznie to ona miała po prostu sprawdzać, czy tak jak powiedziałaś, te kompetencje, tak? Czy jesteś dobrym wykładowcą, bo to też chyba z tym było związane na uczelniach, że mogłeś prowadzić wykłady, prawda, jak już jesteś doktorem habilitowanym, a teraz prowadzić też te zespoły. Ale w takiej naturalnej drodze awansu wydaje mi się, że ten etap takiej ewaluacji jest ważny. Natomiast no, musi dawać efekt jakiś, czyli musi być zmierzone to i musi to być pozytywny jakby efekt, tak? Czyli no, ma się przysłużyć czemuś ta habilitacja. Wydaje mi się, że też trochę się zmieniły u nas przepisy po ustawie 2.0. Ja pamiętam, że były takie komentarze, że jest niepotrzebna habilitacja, że wprowadza dużo ograniczeń. A kiedy zostało to trochę uwolnione, no to teraz trochę narzekają ludzie, że te zasady są takie bardzo miękkie, jakość spadła habilitacji i wydaje mi się, że głosy rzeczywiście są podzielone w naszym środowisku, żeby utrzymać albo żeby być przeciwko. Zresztą to nie tylko pod jakimiś wpisami, pod artykułami, ale też właśnie w tej nauce dane prawa mamy takie właśnie głosy, że albo zaostrzyć zasady, albo w ogóle znieść.
Zlikwidować, tak. I tutaj wydaje się, że należałoby się po prostu, ponieważ jest to kwestia, która dzieli środowisko, należałoby się zastanowić, co w ogóle z tej habilitacji wynika i jak wspominałam z naszej pracy, ale jest bardzo duża literatura na ten temat, dotycząca również innych krajów. Są badania jakościowe, są badania poszczególnych dyscyplin i one generalnie pokazują negatywny wpływ habilitacji, przede wszystkim wpływ, który ogranicza pewne grupy, ogranicza samodzielność ludzi młodych, którzy są do momentu uzyskania tej niezależności badawczej właśnie poprzez uzyskanie habilitacji bardzo silnie pod wpływem tych, którzy już habilitację mają. I z naszego badania wynika również, że to szczególnie silnie dotyka kobiet. Co mnie w sumie nie dziwi, biorąc pod uwagę, że akademia w dalszym ciągu jest bardzo silnie zmaskulinizowana. Nawet jeżeli coraz więcej jest kobiet obecnych w akademii, zwłaszcza w niektórych dyscyplinach, no to inne pozostają nadal w przeważającej liczbie tam pracują mężczyźni i ta habilitacja wpływa negatywnie właśnie na szanse rozwoju naukowego kobiet.
Dobrze, czyli mamy badanie ilościowe, które zostało przeprowadzone, które po prostu pokazuje, że w bardzo wielu krajach na próbce blisko 3 milionów naukowców z 45 krajów ten etap habilitacji spowalnia karierę. Szczególnie widać to w przypadku kobiet, więc to są po prostu fakty. Jak gdyby tutaj mamy badanie ilościowe. Zaczęłyśmy już trochę wchodzić w te trochę spekulacje, trochę kwestie być może do późniejszego zbadania też jakościowego na temat różnych grup czynników, które oczywiście mogą na to wpływać. Wśród tych mierzonych czynników, powiedzmy, sukcesu rozwoju naukowego było między innymi pisanie artykułów naukowych. Więc jeżeli wchodzimy jakby tutaj w te różne obszary rozwoju, powiedzmy, produktywności naukowej, to gdzie mogą być te różnice i dlaczego kobiety jakby zwalniają jednak trochę bardziej niż mężczyźni?
Myślę, że powodów jest sporo, tak? Na pewno, znaczy ja mam takie przynajmniej przeczucie, że ta habilitacja się wiąże, czy też pokrywa się z takim pewnym okresem ważnym, gdzie trzeba podejmować pewne decyzje. To znaczy, to jest taki moment, gdzie kobiet bardzo dużo odpływa z akademii z różnych względów, bo w niektórych systemach wymusza się mobilność chociażby i wtedy, kiedy się podejmuje decyzję o założeniu rodziny, powiększeniu rodziny, to jest trudniej. Ale głównie wydaje mi się, że ten okres pokrywa się bardzo często z tym, że no po prostu mamy dzieci wtedy. Tym bardziej, że ten wiek, kiedy mamy dzieci się no jest coraz później. Patrzyłam dzisiaj rano w 80-tych latach w Ameryce, to tam średnia wieku była 22 lata, teraz jest pod 30, tak? W całej Europie teraz praktycznie no, wiek, w którym kobiety zachodzą w ciążę, to jest tak około 30, więc to jest mniej więcej ten okres, kiedy
to, co mówisz, wydaje mi się, że jakby w ogóle determinuje trochę inny tor, czy być może tempo rozwoju kobiet w nauce, ale z kolei nie wydaje mi się specjalnie powiązane też z samą habilitacją, nie?
No wydaje mi się, że jest jednak, bo musisz pewien dorobek zdobyć, tak? I musisz go sobie uzbierać, tak? A jednak to, że masz rodzinę, no to jednak i obowiązki. No to też wyszło w tym raporcie, który robiliśmy w NCN-ie właśnie. Mm-hmm. To było właśnie to innego rodzaju badanie, gdzie pytaliśmy respondentów czy tych ankietowanych, co spowodowało, co uważają za właśnie te elementy, które wpływają powiedzmy na ich produktywność. Tutaj w tym przypadku badaliśmy akurat aplikowalność o granty, tak? Ale no można powiedzieć, że w pewnym sensie jest to jakiś element rozwoju naukowego, gdzie właśnie ten element dotyczący obłożeniem właśnie obowiązkami domowymi, ale też administracyjnymi, może to za chwilę też o tym powiemy, bo to nie tylko z tym się wiąże, jest jednym z takich głównych, przede wszystkim głównych elementów, który jest identyfikowany przez respondentki głównie jako ten element spowalniający właśnie karierę.
Ja bym może dodała, że te przyczyny, które wymienia Monika w oparciu o raport NCN-u, one są też, no są to takie standardowe elementy tego, z czego się składa tak zwana gender gap, tak? Czyli generalnie kobiety w nauce mniej publikują, jakby może powiedzieć później nabierają ich kariera rozpędu i to jest rzeczywiście wiązane przede wszystkim z takim cyklem życiowym i obowiązkami rodzinnymi. Natomiast no to, o czym myśmy pisali w naszej pracy, to, że ta habilitacja jako etap właśnie takiej scentralizowanej oceny dodatkowo jakby wzmacnia negatywny wpływ tych czynników, ale oczywiście są też inne kwestie. To są kwestie tego, takie można powiedzieć, wręcz ról, które są przypisane płciom, pewnie nie tylko w akademii, no ale my akurat mówimy o akademii. To znaczy temu, że kobiety dużo częściej pełnią różnego rodzaju funkcje administracyjne niż mężczyźni. Jak wiemy, funkcje administracyjne na papierze to jest tylko, prawda, jedno czy dwa ciała. W rzeczywistości to jest bardzo dużo pracy, bardzo dużo maili. Tak? Bardzo często też w strukturach kobiety pełnią takie, można powiedzieć, funkcje opiekuńcze, tak? Kiedy trzeba się angażować właśnie emocjonalnie, zajmować studentami, wspierać i tak dalej, i tak dalej. I to są takie rzeczy, które właśnie kolidują z koncentracją na pracy, gdzie już jest przecież to obciążenie obowiązkami domowymi, ale no znowu to są kwestie, które są wspólne dla systemów z habilitacją i bez habilitacji. To jest po prostu ten gender gap. Ostatnio badania pokazywały też, że na przykład kobiety stosunkowo późno jakby zmieniają trajektorię swojej kariery i ta kariera nabiera rozpędu. I to jest chyba szczególnie widoczne w naukach o życiu, ale nie tylko. I tutaj wydaje się, że ta habilitacja, która jest ustawiona tak dosyć sztywno x lat po doktoracie, ona może mieć bardzo negatywny wpływ, ponieważ w pewne etapy swojej kariery, ze względu na te różne obciążenia, kobiety wchodzą później. W związku z tym w momencie, w którym jest konieczna taka ocena tego dorobku, no to ich ten dorobek jest po prostu skromniejszy. Też wielokrotnie zasiadając w różnego rodzaju panelach, na przykład dotyczących wniosków grantowych, słyszałam, jak paneliści mówili, no tak, ale ten kandydat to ma 5 publikacji, a ta kandydatka ma tylko 3 publikacje, a przecież ona miała urlop macierzyński już 2 lata temu. No więc na takiej samej zasadzie działa habilitacja, przy czym wydaje mi się, że tylko ktoś, kto przechodził przez urlop macierzyński, jest w stanie docenić, jaką dziurę w karierze robi urlop macierzyński. Już pomijając fakt, że jakby porównywanie liczby artykułów to jest nie na tym się nie należy, powinniśmy się koncentrować. I jeszcze jedną rzecz chciałabym dodać, tego badania pokazują również, że wszelkiego rodzaju oceny, właśnie takie komitety, które zasiadają, żeby oceniać dorobek i certyfikować ten dorobek, w tego typu ocenie kobiety wypadają średnio gorzej. To też są pewnego rodzaju uprzedzenia, stereotypy. Prace kobiet, przecież wiemy, że są też rzadziej cytowane. To są takie bardzo trudne do zrozumienia i wytłumaczenia zjawiska, można powiedzieć, no nieintuicyjne, i możemy je tylko i wyłącznie tłumaczyć jakimiś takimi trwałymi uprzedzeniami, stereotypami dotyczącymi kompetencji kobiet i kompetencji zawodowych. To wszystko właśnie, można powiedzieć, jakby zbiera się i spotyka na tym etapie habilitacji, ale również, tak jak mówiłam wcześniej, jest istotne na wcześniejszych etapach, kiedy kobiety planują swoją karierę i w tym klimacie, wiedząc jak są oceniane, wiedząc jak były oceny ich koleżanki, wiedząc jakie napotykały problemy, po prostu bardzo często z tej kariery rezygnują.
Ja bym jeszcze dodała, że w tym raporcie NCN-u wyszła taka w sumie ważna rzecz, która trochę się spina z tym, o czym Natalia mówi, że trochę też kobiety mniej wierzą w własne siły. Nawet czasami miewają lepsze dorobki, a jednak powstrzymują się przed, no chociażby pewnie złożeniem habilitacji, myślę, albo przed jakimś awansem, czy ubieganiem się o jakieś nagrody, czy ubieganiem się o jakieś stanowiska. To jest tak, jak tutaj mówimy cały czas, dość złożony problem. Nie możemy, myślę, że tak jednostkowo wybierać rzeczy, co ma wpływ na co, bo to się wszystko spotyka w jednym czasie, ale jednak te wszystkie elementy, o których tutaj mówimy, mają zdecydowanie gorszy wpływ na tempo rozwoju kariery naukowej kobiet niż mężczyzn.
Czy w, powiedzmy, kobiecym środowisku naukowym mówi się o tym, jak gdyby odwracając perspektywę, jakie zmiany systemowe powinny się wydarzyć, żeby wspierać rozwój kariery naukowej kobiet? Już właśnie od tych nawet wcześniejszych etapów, tak? No bo ta habilitacja oczywiście jest tematem samym w sobie, ale skoro skupiamy się też na kobietach, to być może działanie już na wcześniejszych etapach rozwoju tej kariery mogłoby ten rozdźwięk trochę zmniejszyć.
To znaczy, ja zauważyłam właśnie poprzez różnego rodzaju doświadczenia takie w ewaluacji, w panelach różnego rodzaju grantowych, że to jest bardzo wrażliwa kwestia, że w momencie, w którym właśnie podnosi się takie kwestie związane z jakimiś utrudnieniami, czy wynikającymi być może z tego uprawnieniami dodatkowymi kobiet, to budzi bardzo negatywne reakcje u mężczyzn. Czasami nie wyrażają tego, bo nie chcą być posądzeni właśnie o mizoginię, czy właśnie posługiwają się stereotypami, czy niechęć do kobiet. Natomiast ostatnio słyszymy, że mężczyźni czują się dyskryminowani, ponieważ podejmuje się pewne działania, które mają polepszać pozycję kobiet, na przykład w nauce. Natomiast tak jak pani powiedziała, to zdecydowanie powinno się wcześniej zaczynać. To, o czym Monika mówiła, to co się nazywa w literaturze to confidence gap. W tej chwili Uniwersytet Warszawski wprowadził taką inicjatywę mentoringu. No i w tym mentoringu młodzi badacze mogą spotykać się i rozmawiać o takich kwestiach właśnie nienaukowych, ale związanych z ich rozwojem, z jakimiś może ograniczeniami, które napotykają z doświadczonymi badaczami. I mi się wydaje, że to na przykład jest no, bardzo cenne, ale też pytanie, czy na przykład moje rady dla jakichś młodych badaczek, że na przykład nie należy się tym przejmować, a tam, prawda, mają wystarczająco dobry dorobek i na pewno zostaną ocenione sprawiedliwie, bo to jest przecież świetny dorobek, a potem się okaże, że wcale nie. Więc to się powinno zaczynać wcześniej, powinny zdecydowanie się promować jakby takie przekonanie, czy oczywiście walczyć ze stereotypami, co już się w tej chwili robi. Science niedawno opublikował taki bardzo ciekawy, krótki artykuł, gdzie pokazywał, że małe dzieci coraz częściej, jak mają namalować, narysować naukowca, to rysują kobietę, tak? Że coraz częściej tym biologiem, prawda, w fartuchu, który w laboratorium pracuje, to jest kobieta, a nie mężczyzna, więc to się też na pewno zmienia. Natomiast też wydaje mi się, że bardzo często to są rzeczy, z którymi jest nam trudno walczyć, bo one są po prostu bardzo głęboko zakorzenione i nieuświadomione. I należy w związku z tym usuwać wszelkiego rodzaju formalne takie bariery i dodatkowo oczywiście walczyć z tymi, które są zakorzenione w postawach, które mają taki wymiar kulturowy.
dodam jeszcze do tego, co Natalia powiedziała, że właśnie te bariery, które są stwarzane przez różnego rodzaju instytucje, są ważne. Tak jak mieliśmy wcześniej właśnie ta habilitacja, która musiała być powiedzmy tam ileś lat po doktoracie zrobione, to wiadomo było, że ta sama zasada dotyczyła kobiet i mężczyzn. To myślę, że no, wszystkie instytucje grantowe czy jakieś instytucje, które przyznają nagrody, no, muszą brać pod uwagę nie wiek metrykalny na pewno. No, to teraz mamy takie kuriozum, że powiedzmy mamy młodego naukowca do 35 roku życia. No a co wtedy, jeśli ta młoda naukowczyni ma dwójkę dzieci w tym czasie, prawda? Czyli ona powinna być tak samo oceniana jak mężczyzna, których tych dzieci nie miał, albo samotna kobieta, tak? No, wydaje mi się, że jednak takie bariery, które podajemy wiek, jaki ma być i koniec, taki bardziej wiek akademicki, wiek rozwoju jakby naukowego jest ważniejszy, czy ileś lat po doktoracie, bo czasem ludzie wybierają najpierw rodzinę, a później robią doktorat, prawda? I wtedy w ogóle nie mogą być już młodymi naukowcami, bo są... No 40 lat na przykład.
Jakby kwestie finansowe pewnie wchodzą w grę, dlatego że te doktoraty są trudne.
No, no my na przykład, ponieważ ja pracuję w NCN-ie w Radzie, więc no wiadomo, że tam mamy wprowadzone pewnego rodzaju ułatwienia. Natomiast to jest trochę w kontrze z tym, co Natalia powiedziała, że to tak naprawdę troszeczkę też zależy od tego, jak mężczyźni, paneliści, panel jakby postrzega pewnego rodzaju informacje w takim CV, tak? Bo ja spotkałam się znowuż z takimi postawami kobiet, że na przykład nie chcą w CV podawać, że mają dzieci, bo uważają, że to jest właśnie element, który może je w pewnym stopniu dyskryminować.
Właśnie jeszcze wróciłabym do tych kwestii, o które pani pytała, o ułatwienie. Jest stały postulat od wielu lat, jeżeli środowisko naukowe kobiet o czymś mówi, to mówi, że powinny być naprawdę duże ułatwienie dotyczące opieki nad dziećmi, to znaczy powinny być przedszkola przyzakładowe, tak zwane, powinny być żłobki przyzakładowe, czyli i doktorantki, tak, i młode naukowczynie nie powinny w ogóle musieć się martwić tym, czy dostaną przedszkole, czy nie dostaną przedszkola, czy będzie je stać na nianie, a co zrobią, jeżeli dziecko będzie chore. Powinny być zdecydowanie wprowadzane tego typu zabezpieczenia i one, z tego co wiem, nie są. Nie ma. Ja nie słyszałam o ani jednej takiej inicjatywie.
No niby była kiedyś taka inicjatywa, prawda, przy uniwersytetach. Natomiast no tutaj u nas w tym badaniu NCN-owym też tak samo wyszło, tak, że jakby kobiety potrzebują tego wsparcia, że jakby widzą konieczność wsparcia właśnie. No niby nic nadzwyczajnego, prawda? Ale jednak nadal jakby mamy tutaj problem w tej sferze. Opieka nad dziećmi. Chociażby, nie wiem, zostawić dziecko w przedszkolu, pójść zrobić wykład albo no, cokolwiek, tak, wywiązać się z obowiązków.
Wkładamy dużo pracy w realizację każdego odcinka. Jeśli podoba ci się to, co słyszysz, podaj go dalej lub oceń w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. To będzie dla nas naprawdę duża nagroda. Jak przygotowywałyśmy się do tego podcastu, ja też podzieliłam się taką refleksją o filmie, który oglądałam. Niestety on już nie jest dostępny na Netflixie, to są Kobiety w świecie nauki. To jest amerykański film dokumentalny, opowiadający o tym, jak naukowczynie na MIT bodajże zaczęły drążyć sprawę swojej sytuacji na uczelni. Zaczęło się od tego, że jedna z badaczek, starając się o przestrzeń na uczelni na prowadzenie swoich badań, zbadała, jaką ona ma powierzchnię, jej kolega na tym samym stanowisku. No i okazało się, że on ma tą powierzchnię biurową, że tak powiem, badawczą, no o wiele większą. Więc ona zaczęła liczyć, jak to wygląda w biurze, biorąc po prostu linijkę i metry kwadratowe. Jak gdyby, jak to jest, że ona musi specjalne jakieś tam zabiegi robić, żeby tę powierzchnię na swoje badania dostać, a mężczyźni nie. Potem skojarzyła, że w ogóle tych kobiet to bardzo mało jest u niej na wydziale i zdecydowała się zapytać koleżanek z innych wydziałów, jak to wygląda u nich. No i zaczęły o tym rozmawiać i po prostu badać różne aspekty, które ja nie wiem, czy one wtedy nazywały nawet jawnie dyskryminacją, tak? Ale zauważyły, że ta sytuacja dla kobiet prezentuje się jednak inaczej niż dla mężczyzn. I z tych rozmów na tym poziomie, powiedzmy, kulturowym wyszły bardzo ciekawe rzeczy. Jak gdyby oprócz kwestii, powiedzmy, parytetów, tak, i tej różnic w liczbie kobiet i mężczyzn na wyższych też stanowiskach, zaczęły rozmawiać o wykluczeniu na przykład z korespondencji, że to się częściej zdarza w przypadku kobiet, że mężczyźni zabierają głos kobietom na spotkaniach, albo na przykład nie doceniają właściwie osiągnięć kobiet. To znaczy mówią, no ale to nie było takie trudne, albo to było prostsze. I jak się te wszystkie czynniki zsumuje, no to po prostu, nawet jeżeli to nie są działania z premedytacją, jak gdyby jest to umniejszanie roli kobiet. Tam oczywiście się pojawił jeszcze taki wątek właśnie na przykład rekomendacji dotyczących wniosków grantowych i badań, że bardzo często, skoro na uczelni jest nierówny układ sił i załóżmy mężczyźni opiniują te wnioski, to jakiekolwiek też konflikty międzyludzkie wpływają na to, że te kobiety nie mają szans realizować jak gdyby tych badań, bo ich bezpośrednim przełożonym na przykład jest osoba, która no, wykazuje pewne jak gdyby, cechy też dyskryminujące, więc...
Jeśli można, to właśnie to wszystko kryje się pod tym hasłem, że Akademia jest zmaskulinizowana i w związku z tym każda organizacja będzie preferowała przyjmowanie członków, którzy są, że tak powiem, podobni do tych, którzy już są członkami danej grupy. I to na przykład też jest taka literatura naukowa, która mówi o tym, że kobiety, które chcą, zwłaszcza tam, gdzie jest duża konkurencja, bardzo dobrej instytucji naukowej, zostać, robić karierę, dostać tam pracę, one muszą się dostosować, jako, tak można powiedzieć, profilowo do czegoś, co jest stworzone jako taki profil dominująco męski, tak jak pani mówiła właśnie, agresywny, konkurencyjny i muszą... grać taki, według takich zasad, jakie ta instytucja, która jest bardzo silnie zmaskulinizowana, przyjmuje. I tutaj znowu wrócę do tej nieszczęsnej habilitacji, która w pewnym stopniu działa bardzo podobnie. Tak? To znaczy jest poszukiwany taki profil, zakładając, że w ogóle ona działa. Tak? Na początku mówiłam, że ona właściwie nic nie robi, ale jeżeli działa, to działa w taki sposób, że ma powielać jakieś wzorce, które już są w tym klubie z habilitacją obecne. W tym klubie z habilitacją są obecni przede wszystkim mężczyźni. I osoby, które, można powiedzieć, określają te kryteria, według których, bo to nie są przecież żadne stałe kryteria, to są w znacznym stopniu, można powiedzieć, kryteria eksperckie, czyli w pewnym stopniu one są uznaniowe. To są w większości mężczyźni. I dlatego te kobiety, które chcą przechodzić przez ten kolejny etap, one już wcześniej podejmują tę decyzję, mają świadomość tego, że będą musiały się zmierzyć z jakimś oczekiwaniem co do tego, jak one mają się zachowywać, jak one mają właśnie występować, w jaki sposób mają mówić. To ja widzę też w rozmowach właśnie z młodymi badaczkami, które zastanawiają się, czy robić habilitację, czy nie. I one mają bardzo dużą obawę, mówiąc, bo ja się boję, że tam profesor taki i taki skomentuje w taki i taki sposób. Czyli to jest dokładnie to, o czym pani mówi. I habilitacja jest takim etapem, który na to pozwala. Tak? I dlatego my też mówimy, że w momencie, w którym by się usunęło, to nie znaczy, że ludzie nagle przestaną się posługiwać stereotypami, czy nie będą dewaluować dorobku naukowego badaczek, tak? W porównaniu z badaczami, ale jest to jakiś etap, jest to jakiś moment, w którym jakby usunie się możliwość tego typu komentarzy, tego typu oceny i to powinno mieć ogólnie na rozwój badawczy i na plany badawcze kobiet efekt pozytywny.
Warto podkreślić, że sytuacja, to jest przykład z Ameryki, jest trochę inna niż w Polsce i można powiedzieć, że u nas nie jest tak źle, tak?
Tak.
Natomiast ta strefa taka mikrozachowań, która tutaj się pojawia, właśnie ten mansplaining, czy właśnie niedocenianie osiągnięć kobiet, czy niedopuszczenie do głosu, to są takie elementy, które mam wrażenie, że trochę pozostają w sferze niedostrzegalnej, może to jest złe słowo, ale raczej mężczyźni po prostu tak funkcjonują, tak bym powiedziała. Tak? To znaczy, że pewnego rodzaju zachowania są wyniesione jakby z wychowania, jakby z tego, jak te stereotypy wyglądają i ta rzeczywiście sytuacja się bardzo pogłębia, powiedzmy, u starszych profesorów. Mam nadzieję, że może ze zmianą...
Za kilka pokoleń.
Tak, za kilka pokoleń to się zmieni, chociaż no, trudno powiedzieć, tak? Może nie będziemy mieli habilitacji wtedy, więc...
No właśnie, zataczając koło. Czy habilitację trzeba znieść, czy da się system jakoś zmienić tak, żeby zniwelować te negatywne aspekty tej habilitacji, żeby ten system działał?
Ja uważam, że habilitację jak najbardziej należy znieść. Od kilku lat również z moimi kolegami badaczami argumentujemy, że ona, zwłaszcza w przypadku Polski, jest wręcz dysfunkcjonalna, ponieważ jest to taki rytuał przejścia, który jest bardzo silnie regulowany przez tych, którzy właśnie już habilitację mają i w efekcie ona jest bardzo mało merytoryczna. To znaczy bywa tak, że osoby, które mają bardzo dobry dorobek, nie dostają habilitacji, a osoby, które mają bardzo słaby dorobek, dostają habilitację, więc to już nawet nie o to chodzi, że wymagania są na przykład coraz niższe. Nawet nie to, że ten efekt z tego, tej procedury jest losowy, tylko właśnie on jest losowy, skrzywiony w sposób, można powiedzieć, koleżeński. Co więcej, po habilitacji już nie jest istotne, czy ktoś ma dobry dorobek, czy nie, bo wszyscy są doktorami habilitowanymi, więc można powiedzieć, de facto ona dewaluuje tych badaczy, którzy mają naprawdę bardzo duże osiągnięcia, ponieważ stawia ich w tym samym rzędzie z tymi, którzy mają słabe osiągnięcia, ale jakoś tak zostali przyjacielsko ocenieni przez innych. Tak? Jest duża obudowa instytucjonalna tego, te procedury są bardzo pracochłonne, są różne ciała powoływane, są z tym związane koszty. Nasze badanie pokazuje, że to nie daje żadnego, jakby żadnej wartości dodanej. To nie jest żadna streamlining for excellence. Tutaj nie jest tak, że są rzeczywiście oddzielani ci, którzy są obiecujący od tych, którzy nie są. Tak jak Monika powiedziała, sytuacja polska jest i tak stosunkowo dobra, na przykład w porównaniu z Niemcami, gdzie tam jest bardzo dużo związane z tym prekariat, ponieważ dopóki się nie dostanie habilitacji, właściwie nie ma szansy na stałe zatrudnienie. To jest dla nas w ogóle absolutnie...
A to na dodatek jeszcze dochodzi mobilność, prawda?
Tak,
która jest też...
tak. Także w Polsce naukowcy są i tak stosunkowo, co też z kolei no, procentuje w przypadku kobiet. Tak? My mamy stosunkowo niską mobilność, dużą stabilność, to kobietom sprzyja. Natomiast generalnie, tak jak mówię, no, jest to jakaś procedura, ona absolutnie nie spełnia swojego zadania, wręcz po raz kolejny hamuje rozwój młodych ludzi, hamuje rozwój kobiet i my to pokazujemy w naszym badaniu na przykładzie kobiet, tych, które były w nauce przynajmniej 15 lat, czyli one, można powiedzieć, przetrwały, nie wypadły wcześniej, tu nie ma tego efektu tej leaky pipeline, o którym też jest duża przecież literatura, że kobiety po prostu dużo częściej wypadają z nauki na wcześniejszych etapach, a i tak pokazujemy, że ten efekt negatywny tego systemu jest, więc ja uważam, że biorąc pod uwagę, że nic z tego pozytywnego nie wynika, a wynika sporo rzeczy negatywnych, habilitację należały po prostu znieść.
Habilitacja taka, jaka jest teraz, wydaje mi się, że chyba nie spełnia funkcji, tak jak tu możemy być zgodne z Natalią. Natomiast pewnie środowisko akademickie chciałoby mieć jakiś system, w którym, czy jakiś, tylko nie wiem jaki, na pewno nie taki rozbudowany, jak mamy teraz, bo chyba szkoda pieniędzy na niego, który można by było w pewnym stopniu ten awans jakoś zamarkować w pewnym momencie. Oczywiście to nie musi być system, wydaje mi się, ogólnopolski, to może na uczelni na przykład jakiś system, tylko nie wiem, czy uczelnie będą na tyle...
No właśnie, to jest ten problem, że mówi się, że ten system zastępuje to, że uczelnie nie prowadzą właściwie polityki kadrowej, tak. To znaczy nie robią otwartych konkursów, nie zatrudniają. Ale z drugiej strony ten system, ta habilitacja nic tutaj nie daje, ponieważ no to nie jest tak, że ktoś na uczelni nie zostanie promowany mimo swoich osiągnięć, ale dostanie habilitację i to zmieni jego sytuację.
Ten program powstaje z inicjatywy Ośrodka Badawczo-Rozwojowego IDS NCBR.
Okej, a jak to wygląda w krajach, w których nie ma habilitacji, no ale rozumiem, że tytuł profesorski jest... to jak on jest wtedy przyznawany? Czy to jest,
no jest związany, tak jak u nas jest profesor uczelni, tak? Jest związany po prostu ze stanowiskiem. Bo u nas jest tak, to idzie tak równolegle. Są jakieś etapy kariery na instytucji czy badawczej, czy na uniwersytecie, a oprócz tego równolegle jest ten centralny system awansowy. Natomiast tam ta ocena, bo wiadomo, jest tenure, prawda? Czyli wygląda inaczej. To tenure jest związany bardzo konkretnie z daną instytucją, tak? Czyli jeżeli ja jestem w jakiejś jednostce i pracuję te x lat do tego momentu, tego właśnie tej oceny tenure, to ja widzę, co robią i ludzie dookoła mnie, jak na jakim poziomie publikują, jakie mają osiągnięcia. I ja wiem, że ja będę oceniana jakby w kontekście tego, jaki jest poziom mojego wydziału, jaki jest poziom mojej instytucji. W Polsce no, ja jestem oceniana właściwie nie wiadomo według jakich kryteriów i też, tak jak mówię, za habilitacją, czy też za profesurą tak naprawdę nic nie idzie. To jest zasób nieograniczony. To jest kolejna kwestia, która nie sprzyja, można powiedzieć, projakościowej stronie tych procedur, ponieważ tam, gdzie mamy ograniczone zasoby, tak? Wiemy, że jeżeli komuś damy profesurę, to ten ktoś będzie zatrudniony, będzie miał stanowisko i to już będzie na zawsze, do końca tej osoby i dopiero się... To jest bardzo ważna decyzja, wtedy instytucja musi bardzo rozważnie ją podejmować, wybierać najlepszego kandydata, a u nas można tych habilitacji właściwie wszystkim nadać. Profesury też od biedy można było wszystkim nadać i to absolutnie nic nie zmienia, tak? Poza tym nic nie idzie, to jest taki tytuł bez ziemi. Więc po raz kolejny to właściwie niczemu nie służy. Tak? Nie.
Natomiast no, wymagałoby to pewnie zmiany na poziomie uczelni, jakaś polityka kadrowa, której w sumie nie ma. Tak, tak
do końca, no, ale to z kolei no, w pewnym sensie jakby jedną dziurę próbujemy łatać tak, czymś, co wiemy, znaczy, że
myślę,
nie
że
działa.
Może zastąpić pewnie ten system.
I
raczej.
To jest też nasz argument, żeby po prostu ludzie jednak byli oceniani w odniesieniu do swojego dorobku i swoich osiągnięć, a nie tego, czy jakieś ciało losowo dobrane tak, a nie inaczej, wydało taką opinię, a nie inną. W tej momencie ta habilitacja to jest w pewnym sensie zamiast dorobku. Wiele osób, które nie mają dorobku, ma habilitację. Wiele osób, które mają dorobek, nie ma habilitacji.
No myślę, że też warto wspomnieć o tym, o czym Natalia powiedziała, że jakby to jest pewien taki element, który uważany jest też u nas w środowisku, ja myślę, że to taką powiedzmy osiągnięcie dojrzałości ta habilitacja miała być, prawda? To znaczy, że wtedy możesz promować, że jesteś już dojrzały, że już no, jesteś powiedzmy wykształconym badaczem, który ma te wszystkie kompetencje, które mają pozwolić w tym, żeby właśnie promować doktorów, żeby dawać wykłady. Natomiast to się absolutnie z tym nie wiąże, tak? Więc tak jak tu Natalia
powiedziała. No to może to jest też taki moment, żeby zadać ponownie pytanie, jakby kim jest ten doskonały naukowiec i co symbolizować mają poszczególne tytuły naukowe.
Gdybym ja dodała, mogła dodać jeszcze, nie wiem, czy to się przyda, ale ten centralny system awansowy jest też bardzo niespójny z taką nowoczesną wizją nauki, którą staramy się promować przez działania NCN-u, kiedy mówimy, już młody badacz może być niezależny, może mieć swoje finansowanie, może prowadzić wartościowe badania, publikować te badania, tak? Ludzie powinni być mobilni, powinni wyjeżdżać, potem gdzieś jeszcze jechać, potem wracać, no. I w żaden sposób nie przystaje do tego powiedzenia, no tak, tak, ale dopóki nie zrobisz habilitacji, to tu możesz zdobywać duże granty badawcze i mieć swój zespół, ale doktorantów nie będziesz mógł promować, bo nie masz tego certyfikatu. Pojedziesz, zrobisz doktorat za granicą, tam będziesz na przykład 10 lat, chcesz wrócić do Polski, ale nie, 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 profesorem nie możesz być, bo nie masz habilitacji, bo w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Holandii to nie ma etapu habilitacji i dopiero teraz tam byłeś profesorem, a tu dopiero musisz przejść przez habilitację, więc jest też bardzo duża niespójność w tym systemie. Że z jednej strony chcemy, żeby ludzie byli dynamiczni, chcemy, żeby wcześniej się rozwijamy. Są różnego rodzaju programy promujące kobiety. Jest wydłużenie okresu oceny dorobków, na przykład w NCN-ie, pozwalające uwzględnić urlop macierzyński czy przerwę na wychowanie dzieci, a jednocześnie równolegle mamy ten skostniały system, który mówi nie, nie, ale to nieważne, że tam były te wielkie osiągnięcia, nagrody, profesura w świecie, tutaj proszę wrócić, złożyć wniosek i my się zastanowimy, czy pani zasługuje na habilitację.
Trzymam kciuki za to, żeby te rozmowy się rozpoczęły i żeby faktycznie ten naukowiec 2.0, 3.0, nie wiem już jaki miałby mieć numer, jaki miałby być, żeby faktycznie na te poszczególne tytuły zasługiwał. Jak to zrobić, żeby faktycznie odzwierciedlało to osiągnięcie. Dziękuję Wam za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Badanie, o którym rozmawiamy, to Streamlining for Excellence Discriminates Against Women, a study of research productivity of 2.7 million scientists in 45 countries. Jego autorami są dr habilitowana Natalia Letki z Uniwersytetu Warszawskiego, dr habilitowany Piotr Sankowski, prezes IDS-NCBR, również związany z Uniwersytetem Warszawskim, Grzegorz Biały z IDS-NCBR oraz dr Dawid Walentek z Uniwersytetu w Gandawie. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że dowiedziałaś się czegoś nowego na temat sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Wesprzyj nas w misji szerzenia wiedzy o AI w Polsce, podaj dalej szerszy kontekst AI, podziel się swoją opinią w ulubionej aplikacji podcastowej lub po prostu zostaw ocenę. Jeśli masz pytania czy sugestie, napisz do nas. Jesteśmy dostępni na platformach YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Do usłyszenia!
IDS NCBR.